Dzień dobry, Adam Janczewski. Ambasador Rosji w Mińsku zapowiada, że rosyjska broń nuklearna będzie rozmieszczona na Białorusi tuż przy polskiej granicy. Co to oznacza dla naszego kraju? Między innymi o tym dziś porozmawiamy z posłem Jarosławem Zielińskim. Dzień dobry, panie pośle.
Kłaniam się, dzień dobry.
Co to oznacza dla nas, dla naszego kraju, dla naszego województwa, ta decyzja o rozmieszczeniu rosyjskiej broni jądrowej w tak bliskim sąsiedztwie?
Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do realizacji tej decyzji, aczkolwiek jest to groźna zapowiedź. Na pewno jest to element wojny psychologicznej, którą prowadzi Putin z NATO, ze światem Zachodu. Próba wywarcia presji na ustępstwa. Jest to próba także na pewno zastraszenia Ukrainy, ale także i stworzenia presji na Polskę, na kraje bałtyckie i stworzenia dla siebie, dla Rosji w przyszłych negocjacjach, które kiedy się muszą przecież zacząć, jeżeli chodzi o zakończenie wojny na Ukrainie, lepszej pozycji. A na razie, na tym etapie, kiedy toczy się wojna na Ukrainie, jest to na pewno próba takiej eskalacji napięcia po to, żeby wystraszyć Zachód i wystraszyć Ukrainę. Natomiast wydaje mi się, że na dzisiaj to jest bardziej element wojny psychologicznej niż realnego zagrożenia, aczkolwiek...
Reżimy łukaszenkowski, putinowski są nieprzewidywalne.
Aczkolwiek tak można powiedzieć, tym bardziej, że Putin wciąż co raz i rusz, można powiedzieć, wraca do tego elementu, że może użyć broni nuklearnej. Ale pamiętajmy, że my graniczymy także nie tylko z Białorusią, ale z obwodem kaliningradzkim, a więc z Rosją. I z tej strony też jest zagrożenie. My do końca nie wiemy, jaki arsenał jest w obwodzie kaliningradzkim. Mówi się oficjalnie, że tam jest jeden magazyn głowic nuklearnych. Być może nie ma samych głowic, ale są środki przenoszenia broni jądrowej. Ale też wiadomo, że nawet jeśli tak jest, przy czym do końca nie wiadomo, co oni tam mają, bo być może wywiad amerykański ma lepszą wiedzę, natomiast z takiej oficjalnej wiedzy nie można pewnego obrazu wyprowadzić. Natomiast jedno jest pewne, że Rosja jest w stanie w ciągu kilku czy kilkunastu godzin i tak wyposażyć właśnie ten teren w broń jądrową i w środki jej przenoszenia, więc to tutaj zagrożenie istnieje tak czy inaczej.
Czyli nic nowego.
A nawet gdyby brać pod uwagę tę bliskość, musimy ją brać pod uwagę oczywiście, to wiedzmy też o tym, że w razie decyzji o użyciu broni nuklearnej, to czy ona jest rozmieszczona blisko czy dalej na terenie Rosji, na terenie w głębi Rosji, to i tak może być użyta w gruncie rzeczy i zagrożenie może stanowić dla całego świata.
Czy Polska, polski rząd zatem może na takie zapowiedzi, na taki straszak rosyjski, białoruski w jakiś sposób zareagować, odpowiedzieć?
No myślę, że w ramach tego, co robimy, powinniśmy kontynuować naszą politykę pomocy dla Ukrainy, żeby nie ulec Rosji, w ramach NATO oczywiście, bo jesteśmy częścią NATO i współdziałamy z Paktem Północnoatlantyckim, z USA w szczególności, w działaniach na rzecz Ukrainy i w ogóle w działaniach obronnych, w działaniach na rzecz odstraszania agresora. Wzmacniamy nasze siły zbrojne i to trzeba ciągle kontynuować, trzeba ten proces prowadzić, bo zastaliśmy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości Polskę prawie rozbrojoną, niestety w roku 2015. Teraz potencjał wojskowy, obronny jest bardzo intensywnie zwiększany. Mamy nową ustawę o obronie ojczyzny, środki finansowe, nową broń, nowe jednostki wojskowe wcześniej likwidowane. To wszystko jest bardzo ważne, to trzeba kontynuować. My nie możemy ulec presji Rosji i takiemu straszeniu ze strony Rosji, że użyje takiej czy innej broni, czy taką, czy inną podejmie decyzję wojskową. Nie podejmie, jeżeli my będziemy silni.
Co do NATO, co do sojuszników, to dziś dołącza do sojuszu Finlandia. To cieszy.
No i właśnie to jest bardzo ważna decyzja. Szwecja, Finlandia, te kraje podjęły decyzję o wstąpieniu do NATO właśnie na skutek zagrożenia ze strony Rosji i wojny na Ukrainie. I znów właśnie pamiętamy, że Putin straszył w momencie, kiedy zostało to ogłoszone, że jeśli te kraje wstąpią do NATO, to właśnie rozmieści broń nuklearną w obwodzie kaliningradzkim. No, rozmieści czy zwiększy jej obecność. Także ciągle Putin straszy, ale my musimy robić swoje.
Co do Białorusi wracając, to niestety tracimy tego sąsiada, który jest, wydaje się, coraz bardziej pochłaniany przez Rosję.
Niestety Białoruś była bardzo ściśle, mocno wciąż związana z Rosją i póki taka władza autorytarna, jaką jest władza Łukaszenki, będzie na Białorusi, dopóki tam nie wygrają siły demokratyczne, to oczywiście tak będzie. I to dla nas jest ogromny problem. Problem bezpieczeństwa, ale także problem handlowy. Teraz musieliśmy zamknąć niektóre przejścia graniczne, więc handel z Białorusią jest ograniczony. Na tym też tracą polscy przedsiębiorcy. No ale tutaj trzeba powiedzieć jasno, bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu i musi być, a wszystkie inne sprawy, także biznesowe, choć mogą być bolesne, muszą zejść na plan dalszy.
Trudne sąsiedztwo i to dziś delikatnie mówiąc nie ułatwia poszukiwań w sprawie obławy augustowskiej. Ciężka, wręcz niemożliwa ta współpraca była przez ostatnie lata, a teraz to kwestia chyba niestety nierealna za naszą wschodnią granicą.
Były rozmowy, nawet już dalej posunięte w swoim czasie, kiedy wydawało się, że Białoruś jakby przyjęła taką trochę prozachodnią opcję w swojej polityce. Było takie złudzenie przez pewien czas, a może nawet i taka próba zbliżenia się do Zachodu, albo próba Zachodu i Polski, zbliżenia Białorusi do świata zachodniego. Teraz oczywiście te rozmowy nie są możliwe. Jest problem taki, że nie mamy dostępu do dokumentów ani rosyjskich, jeżeli chodzi o obławę augustowską, ani białoruskich i nie mamy możliwości zbadania tych miejsc, które są wskazywane jako potencjalne doły śmierci. Tu chodzi w szczególności o kalety na Białorusi. Wiele osób...
Właśnie, tak idealizując, gdyby Białoruś była krajem przyjaznym, gdyby była dobrym sąsiadem, to w jaki sposób to ułatwiłoby dochodzenie do prawdy w tej kwestii zbrodni, jaką była obława augustowska?
Jeszcze raz powtórzę, przede wszystkim otrzymalibyśmy dokumenty, bo na pewno Białoruś, te archiwa białoruskie zawierają te dokumenty, część dokumentów, bo część jest w Rosji, ale także moglibyśmy dokonać zbadania tych miejsc, które są wskazywane jako potencjalne miejsca spoczynku doczesnych szczątków ofiar obławy augustowskiej. To jest niedaleko za polską granicą, na Białorusi dzisiaj, miejscowość Kalety. Ona jest chroniona. Nie ma zgody na to, żeby dokonać przeszukania, zbadania tego terenu i ewentualnie, gdyby się okazało, że tam są doły śmierci pomordowanych, no to daleka sprawa. Na to czekają rodziny ofiar obławy augustowskiej. To jest taka najważniejsza w tej chwili sprawa, bo już wiele zrobiliśmy, jeżeli chodzi o upamiętnienie wiedzy o obławie augustowskiej. Mamy ustawę o Dniu Pamięci ofiar obławy augustowskiej. Mamy wiele upamiętnień w postaci pomników, tablic memorialnych, publikacji, konferencji. Wiedza jest coraz szersza o obławie. Już stała się wiedzą ogólnopolską, nie tylko regionalną czy lokalną, ale oczywiście no wciąż mamy te przeszkody zewnętrzne, ale mamy, trzeba powiedzieć też to uczciwie, niestety i boleśnie, przeszkody wewnętrzne, bo w Polsce wciąż mam wrażenie, i to nieodparte, że resortowe dzieci i wnuki także działają i wcale nie ułatwiają nam dotarcia do pełnej prawdy, a nawet do takiej godnej pamięci, doprowadzenia do godnej pamięci. Godnej, czyli zgodnej także, pełnej narodowego szacunku dla ofiar, bo to byli przecież żołnierze Armii Krajowej i ich rodziny, żołnierze niezłomni. To była część tego niepodległościowego podziemia powojennego tych, którzy nie pogodzili się z nową sowiecką okupacją i trzeba po prostu byłoby na tej tradycji, na godnej pamięci o tych działaniach, o tych żołnierzach, ofiarach i bohaterstwie budować naszą przyszłość i świadomość narodową. Ta sprawa, tak jak Katyń, musi, powinna być częścią świadomości narodowej wszystkich Polaków.
Kwestia upamiętnienia to jedno, ale czy w Polsce, na polskiej ziemi temat obławy augustowskiej jest już w pańskiej ocenie odpowiednio zbadany?
Moim zdaniem nie i nie tylko moim, zdaniem wielu, między innymi Rada Pamięci, Rada do Spraw Upamiętnienia Obławy Augustowskiej, która funkcjonuje. Jestem przewodniczącym tej rady. To jest gremium prawie 30-osobowe, złożone z wielu różnych osób, specjalistów, historyków, naukowców, samorządowców, rodzin, członków rodzin ofiar obławy augustowskiej, działająca przy Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego. W Augustowie powstaje na bazie tak zwanego Domu Turka przyszłe muzeum, Dom Pamięci ofiar obławy augustowskiej. Po analizie tej sprawy, po wysłuchaniu na ostatnim posiedzeniu 20 lutego tego roku, więc niedawno, informacji prokuratora, pani prokurator z IPN-u, z oddziału białostockiego, który to IPN, a właściwie prokuratorzy IPN-u, mówiąc ściśle, zawiesili niedawno postępowanie w tej sprawie, uznaliśmy, że nie zostały wyczerpane wszystkie jeszcze możliwości zbadania tej sprawy, a więc zgromadzenia dowodów procesowych, czy dowodów no, takich naukowo-badawczych i w związku z tym, ale głównie procesowych, bo tym się zajmują prokuratorzy IPN-u i w związku z tym podjęliśmy uchwałę w tej sprawie o wznowienie tego postępowania, bo na przykład nie zostali przesłuchani jeszcze znani nam i wskazaliśmy przykłady świadkowie zarówno po stronie rodzin ofiar, jak i po stronie tych, którzy byli zaangażowani razem z NKWD, więc polskie formacje komunistyczne, milicyjne, wojskowe, a żyją członkowie rodzin tamtych osób również i mogą mieć wiedzę. Nie, rzecz nie w tym, żeby winę na te osoby przerzucać, bo już tych, którzy byli bezpośrednio zaangażowani, brali udział, raczej nie ma. Nawiasem mówiąc, bo już czas biologiczny to spowodował, natomiast pierwszy raz śledztwo w tej sprawie zostało zawieszone już u progu naszej współczesnej suwerenności w 1992 roku, a więc wtedy, kiedy wojska rosyjskie ostatnie były z Polski wyprowadzane przez prokuraturę, ówczesną prokuraturę wojewódzką w Suwałkach. Tak jakby tego nie chciano badać, a wtedy żyli jeszcze ci, którzy byli po stronie oprawców niestety i można było naprawdę ich przesłuchać i zdobyć dużą wiedzę, a być może jeszcze wyciągnąć konsekwencje karne. Dzisiaj, jeżeli chodzi o rodziny, to rzecz w tym, żeby uzyskać może dokumenty, może informacje, jakąś wiedzę, którą te rodziny mogą posiadać po obu stronach. I po stronie ofiar, i po stronie tych kolaborantów, którzy współpracowali z siłami sowieckimi. I części z tego prokuratorzy IPN-u jeszcze nie zrobili, w związku z tym jest ten wniosek o wznowienie śledztwa.
Jak słyszymy, w kwestii obławy Augustowskiej jest jeszcze dużo do zrobienia. Pytania o drogę krajową numer 8. Często jeździ pan tą trasą na odcinku Białystok, Augustów, Suwałki. Jak wygląda tutaj sytuacja? Przypomnijmy, w grudniu rząd postanowił, że będzie zapewnione finansowanie przebudowy tej drogi do poziomu drogi ekspresowej. Czy coś poza tą decyzją wiemy, czy kreśli się już jakiś harmonogram?
To jest trudna sprawa, a powinna być łatwa, bo to przecież było rozstrzygnięte już na poziomie pierwszej koncepcji, kiedy pod patronatem świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego była przygotowana koncepcja trasy Via Carpatia, łączącej południe Europy z krajami bałtyckimi od Salonii w Grecji po Kłajpedę na Litwie. I ona miała przebiegać wzdłuż całej wschodniej granicy Polski, a tutaj na terenie naszego województwa, właśnie między Białymstokiem a Augustowem i dalej do przejścia granicznego w Budzisku. W 2016 roku zmieniono tę koncepcję na przebieg tu właśnie na naszym terenie, na drogę przyszłą S16, czyli z Białegostoka, właściwie Knyszyna, bo taki węzeł ma powstać w stronę Ełku do połączenia z trasą S61. I odcinek Białystok-Augustów w związku z tym wypadł z planów budowy dróg ekspresowych, co jest absolutnym nieporozumieniem, bo i względy komunikacyjne, natężenie ruchu i odległości, to jest najbliższe połączenie z krajami bałtyckimi.
Wystarczy przejechać się chociażby tą drogą, żeby zrozumieć, tak, że jest potrzebna przebudowa.
Liczba wypadków, w tym śmiertelnych, no wszystko to uzasadnia budowę tej drogi jako korytarza, jako części korytarza międzynarodowego. I właśnie świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński świetnie to rozumiał. I właśnie tak została ta droga zaplanowana. W 2006 roku odbyła się konferencja w Łańcucie, gdzie podjęto pierwszą decyzję z udziałem ministrów transportu czterech krajów. Potem doszły inne kraje południowe jeszcze. Oczywiście Polska była tego inicjatorem. Ja dotarłem do dokumentów, które były przedmiotem, podstawą tej decyzji z 2016 roku. I dzisiaj trzeba powiedzieć, że nieuwzględnianie tego połączenia, utrudnianie realizacji tej koncepcji jest całkowicie niezrozumiałe i bardzo też szkodliwe, bo tam w uzasadnieniu między innymi czytamy w ocenie skutków regulacji i we wniosku skierowanym na Radę Ministrów, że to połączenie, które zaprogramowano zamiast tego, czy to w stronę Ełku,
tym łącznikiem drogą krajową numer 16.
S16, przyszłą drogą S16, ma ułatwić dostęp do polskich portów bałtyckich, między innymi z kierunku białoruskiego. Jest taki zapis. Więc proszę teraz to odczytać w kontekście wojny, która się dzisiaj toczy na Ukrainie i pozycji Białorusi w tej sprawie, prawda? Stanowiska tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, ale współpracy przede wszystkim Łukaszenki z Putinem ścisłej i zagrożenia, które dla Polski
stąd płynie. No teraz optyka się zmieniła. Mówi się, że droga krajowa numer 8, jej rozbudowa, to też ważna inwestycja strategicznie pod kątem militarnym.
Ale właśnie dokładnie o tym chcę powiedzieć. Właśnie dokładnie odwrotnie jest właśnie to wszystko, co się dzieje dzisiaj, względy bezpieczeństwa uzasadniają powrót do budowy drogi S8 właśnie jako części trasy Via Carpatia. I jest tam drugi argument jeszcze. O tym nie mówiłem publicznie, mówię pierwszy raz. Bo to są takie sprawy, które w zasadzie dzisiaj obciążają tych, którzy upierają się przy tej koncepcji S-16 zamiast S-8. Mianowicie, że to jest także ułatwienie dostępu do polskich portów bałtyckich z południa Europy. No, to jest trasa o prawie 200 km dłuższa niż istniejące drogi, na przykład autostrada A1, która taką możliwość stwarza. Więc raczej nie można sądzić, że ktoś będzie korzystał z południowych krajów z takiego objazdu o 186, jak wyliczyli specjaliści, o 186 km dłuższego objazdu, żeby dotrzeć do Gdańska czy innych polskich portów. Więc jakby ten argument też upada. Uchwała Rady Ministrów wniesiona osobiście na Radę Ministrów 13 grudnia 2022 roku przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, proszę zauważyć, że nie przez ministra infrastruktury, tylko właśnie przez pana premiera, obowiązuje i musi być wykonana, musi się przełożyć i będziemy pilnowali, ja tego będę pilnował osobiście, ale sądzę, że i będzie pilnował tego pan premier, skoro wniósł taką z przekonaniem uchwałę na posiedzenie rządu, żeby ona się przełożyła, ta uchwała, jak najszybciej na wpisanie tej trasy do planu budowy dróg ekspresowych w Polsce na najbliższe lata i żeby stała się priorytetem w realizacji, w wykonywaniu dróg, w budowie dróg ekspresowych w północno-wschodniej Polsce. Bardzo wyraźnym priorytetem, co nie znaczy, że inne drogi mają nie być budowane, ale ta powinna mieć pierwszeństwo ze względów komunikacyjnych i militarnych.
Teraz droga S8 jest zawarta w programie budowy dróg krajowych do 2030 roku z perspektywą do 33 roku.
Znaczy, ona jeszcze się nie znalazła w tym programie, jest tylko uchwała intencyjna rządu. Okay. I właśnie trzeba to, co powiedziałem przed chwilą, dopilnować, dopilnujemy tego na pewno, żeby ona się znalazła jak najszybciej. Nie jest prawdziwą informacją.
To otwiera drogę między innymi do finansowania tej drogi.
Oczywiście tak. Jeżeli pan premier powiedział, że ta droga ma być częścią całej sieci budowy dróg, to oznacza także, że ma mieć finansowanie, ale musi być właśnie prowadzona do tego planu budowy dróg ekspresowych i musi być szybko procedowana dalej. Nie jest prawdziwą informacja, właśnie ja tutaj jeżeli będę tego się dopominał, bo ona gdzieś publicznie się pojawiła, że najpierw musi być zbadana i dokonana ocena oddziaływania na środowisko, dopiero potem można wpisać taką drogę do planu budowy dróg krajowych w Polsce. To nie jest prawdziwa informacja. Najpierw się podejmuje decyzję, jakie drogi budujemy, a potem prowadzi się dalszą procedurę. I to też trzeba jasno powiedzieć.
To czy ten plan wpisania do 2030 roku z perspektywą do 33 jest realny, jeżeli chodzi o drogę Białystok-Augustów?
Zdecydowanie realny. Tak się musi stać i musi ta droga mieć swój początek realizacyjny. No nie po to Rada Ministrów uchwala taką decyzję. Zwróci pan redaktor uwagę, proszę, i niech zwrócą na to uwagę nasi słuchacze, że to jest jedyna droga, która znalazła się w osobnej uchwale. Pozostałe są jakby razem, prawda, w tym planie budowy dróg ekspresowych, a ta uzyskała jakby szczególny status, szczególną uwagę Rady Ministrów, pana premiera, a także i powiedzmy wprost pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo to on tak naprawdę przesądził o tym, będąc tutaj w województwie podlaskim na spotkaniu w Suwałkach, kiedy padło to pytanie, to jasno odpowiedział, mając pełną wiedzę o uwarunkowaniach i także widząc te względy bezpieczeństwa, względy militarne, że ta droga musi być priorytetem jako droga ekspresowa.
To czekamy na kolejne decyzje w sprawie drogi krajowej numer 8, bo niewątpliwie
jako droga ekspresowa, tylko musimy wciąż niestety pokonywać jeszcze niezrozumiałe dla mnie skądinąd trudności, no ale takie jest życie.
Niewątpliwie zasługuje ona na szczególne traktowanie, bo jest to bardzo ważny odcinek dla nas i nie tylko dla nas, mieszkańców regionu.
Żeby było to jeszcze może takie bardziej dobitne, jeżeli chodzi o znaczenie, to ja nawet właśnie może nie tak w Augustowie, czy w Suwałkach, czy po trasie słyszę najczęściej takie bardzo intensywne głosy oczekiwania na tę drogę, jak właśnie w Białymstoku, bo Białystok korzysta z tej drogi. To jest jedna z takich częstszych dróg, szlaków komunikacyjnych dla mieszkańców, przedsiębiorców
Białegostoku. Na Augustowszczyznę,
dla turystów, a także dla przedsiębiorców, dla wielu osób, które mają rodziny, które mają swoje posiadłości i tak dalej. Ale ona ma znaczenie międzynarodowe i to jest główna sprawa. Ona powinna być i musi być częścią trasy Via Carpatia, trasy międzynarodowej, bo te jej funkcje regionalne, lokalne są ważne, ale one są na drugim miejscu, bo są także inne drogi, prawda? Natomiast ta ma być pierwszą drogą, jedyną jak dotąd, nową drogą w układzie południkowym, bo wszystkie drogi budowane były dotychczas praktycznie w układzie równoleżnikowym, a ta jest dla Polski Wschodniej, tutaj na tym terenie, drogą rozwoju, drogą przyszłego rozwoju. I tak ją pomyślał, który świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, który miał wyobraźnię perspektywiczną w wielu sprawach. Budowie portu w Świnoujściu na przykład, czy w sprawach bezpieczeństwa. Pamiętamy wystąpienie prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi w 2008 roku. I w tej sprawie miał właśnie wyobraźnię perspektywiczną. I trzeba do tego wrócić. Trzeba to zrealizować.
Jarosław Zieliński był gościem Polskiego Radia Białystok. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.